Rozdział 10. Między planetami. Z daleka nasz układ słoneczny wygląda na pusty. Gdyby otoczyć go sferą, wystarczająco dużą, by pomieściła orbitę Neptuna, najbardziej oddalonej planety, to objętość zajmowana przez Słońce, wszystkie planety i ich księżyce byłaby tylko trochę większa od jednej bilionowej całej kuli. Przestrzeń pomiędzy planetami nie jest jednak pusta. Zawiera różne rodzaje olbrzymich skał, kamyków, kulek lodu, pyłu, strumieni naładowanych cząstek i rozrzuconych daleko sond. Przenikają przez nią również monstrualne pola grawitacyjne i magnetyczne. Przestrzeń międzyplanetarna jest tak niepusta, że Ziemia podczas orbitalnej wędrówki z prędkością 30 km na sekundę brnie przez setki ton meteorów dziennie, przeważnie nie większych od ziarnka piasku. Niemal wszystkie takie resztki spalają się w górnej atmosferze, uderzając w powietrze z taką mocą, że w momencie zetknięcia z nim wyparowują. Pod tym ochronnym parasolem wyewoluował nasz słabowity gatunek. Większe meteory, te rozmiarów piłki golfowej, grzeją się szybko, lecz nierównomiernie i częstokroć nim wyparują, rozpadają się na wiele mniejszych kawałków. Jeszcze większe meteory przypalają się z wierzchu, ale poza tym w całości spadają aż na powierzchnię Ziemi. Można by pomyśleć, że do dziś, po 4,6 miliarda przelotów dookoła Słońca, Ziemia powinna była zmieść ze swojej orbitalnej ścieżki wszystkie odpadki. Kiedyś jednak sprawy miały się o wiele gorzej. Przez 0,5 miliarda lat od uformowania się Słońca i jego planet, Ziemię zasypywało tyle resztek, że od ciepła pochodzącego z energii nieustannych zderzeń atmosfera była gorąca, a skorupa stopiona. Jeden okazały kosmiczny odpadek doprowadził do powstania Księżyca. Niespodziewany niedostatek żelaza i innych cięższych pierwiastków w próbkach z jego powierzchni, które przywieźli kosmonauci z misji Apollo, wskazuje na to, że Księżyc najprawdopodobniej jest odłamkiem z ubogich w żelazo ziemskiej skorupy i płaszcza i że powstał po niemal chybionej kolizji ze zbłąkaną protoplanetą rozmiarów Marsa. Szczątki z tej stłuczki połączyły się w naszego czarującego, niezbyt gęstego satelitę. Poza tym godnym uwagi wydarzeniem okres nasilonego bombardowania, które Ziemia wycierpiała w niemowlęctwie, nie był niczym wyjątkowym dla planet i innych dużych ciał Układu Słonecznego. Każde z nich odniosło podobne obrażenia, których zapis w postaci kraterów z tego czasu zachował się na pozbawionych atmosfery i niepodlegających erozji powierzchniach Księżyca i Merkurego. Układ Słoneczny nie tylko nosi blizny zadane przez resztki z procesu jego formowania się. W jego przestrzeni międzyplanetarnej znajdują się też rozmaitych rozmiarów kamienie wyrzucone z Marsa, Księżyca i Ziemi w wyniku odrzutu spowodowanego zderzeniami z obiektami o dużych prędkościach. Symulacje komputerowe uderzeń meteorów wykazują ponad wszelką wątpliwość, że z powierzchni w pobliżu miejsc, w których do nich doszło, kamienie mogą zostać wyrzucone w górę z dostateczną prędkością, by zerwać się z grawitacyjnego łańcucha macierzystego obiektu. Stępa, w jakim odkrywamy na Ziemi meteoryty pochodzące z Marsa, wnosimy, że rocznie spada na naszą planetę około 1000 ton marsjańskich kamieni. Być może tyle samo dociera na Ziemię z Księżyca. Z perspektywy czasu okazuje się, że nie musieliśmy lecieć na Księżyc po próbki jego skał. Bo chociaż nie możemy wybrać ich wedle uznania, całe ich mnóstwo przylatuje do nas. Tyle, że w czasach programu Apollo jeszcze o tym nie wiedzieliśmy. Większość asteroid Układu Słonecznego zamieszkuje tak zwany pas główny, mniej więcej płaską strefę pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza. Zgodnie z tradycją odkrywcy asteroid mogą nazywać je jak tylko chcą. Ilustratorzy przedstawiają pas główny jako obszar zagracony skałami pałętającymi się w płaszczyźnie Układu Słonecznego, ale ich łączna masa wynosi mniej niż 5% masy Księżyca, która z kolei sama ledwie przekracza 1% masy Ziemi. Wydaje się, że to niewiele, ale skumulowane zaburzenia orbit co chwila prowadzą do powstania śmiercionośnej podgrupy asteroid, złożonej nawet z kilku tysięcy, których mimośrodowe ścieżki przecinają ziemską orbitę. Proste wyliczenia pokazują, że większość z nich uderzy w Ziemię w ciągu 100 milionów lat. Energia zderzenia tych, które są szerokie na więcej niż kilometr, wystarczy, żeby zdestabilizować ziemski ekosystem i zagrozić wyginięciem większości gatunków lądowych. To zły scenariusz. Asteroidy nie są jedynymi ciałami niebieskimi stwarzającymi zagrożenie dla życia na Ziemi. Pas Kuipera jest zagraconą kometami okrężną parcelą, która zaczyna się za orbitą Neptuna. Zawiera w sobie Plutona i rozciąga się od Neptuna, może nawet na taką odległość, jaka dzieli Neptuna od Słońca. Urodzony w Holandii amerykański astronom Gerard Kuiper wysunął teorię, że w zimnych głębiach kosmosu, poza orbitą Neptuna, zamieszkują zamarznięte pozostałości z formacji Układu Słonecznego. Bez sąsiedztwa ciężkiej planety, na którą mogłyby opaść, większość tych komet będzie okrążać Słońce przez kolejne miliardy lat. Podobnie jak ma to miejsce w pasie planetoid, niektóre obiekty pasa Kuipera poruszają się po mimośrodowych ścieżkach, które przecinają orbity innych planet. Pluton i zgraja jego rodzeństwa, zwanego plutonkami, przechodzą przez orbitę, po której Neptun okrąża Słońce. Inne obiekty z pasa Kuipera z zapamiętaniem nurkują do środka Układu Słonecznego, przecinając orbity planet wewnętrznych. Do tej grupy zalicza się najsławniejsza z nich wszystkich – kometa Haleya. Daleko za pasem Kuipera, w połowie odległości do najbliższych gwiazd, znajduje się sferyczny rezerwuar komet zwany obłokiem Oorta, od nazwiska Jana Oorta, holenderskiego astrofizyka, który jako pierwszy przewidział jego istnienie. Obszar ten jest odpowiedzialny za pojawianie się komet długookresowych, czyli takich, których okresy obiegu orbity są znacznie dłuższe niż ludzkie życie. W przeciwieństwie do komet z pasa Kuipera, te z obłoku Oorta potrafią wpaść do wewnętrznej części Układu Słonecznego pod każdym kątem i z każdej strony. Dwie najjaśniejsze komety z lat 90. XX wieku, Hale-Bopa oraz Hyakutakego, pochodziły właśnie stamtąd i w najbliższym czasie do nas nie wrócą. Gdybyśmy mieli oczy, które widzą pola magnetyczne, Jowisz wyglądałby na niebie na dziesięciokrotnie większego niż Księżyc w pełni. Statki kosmiczne, które składają mu wizytę, muszą być zaprojektowane tak, żeby pochodząca od jego pola ogromna siła pozostawała na nie bez wpływu. Jak pokazał w XIX wieku angielski fizyk Michael Faraday, kiedy odcinek przewodu przemieszcza się w poprzek pola magnetycznego, między jego końcami pojawia się napięcie elektryczne. Z tego powodu wewnątrz szybko poruszających się metalowych próbników kosmicznych indukowane są prądy elektryczne. Jednocześnie prądy te wytwarzają własne pola magnetyczne oddziałujące z polem, które je wyindukowało, hamując zarazem ruch sondy. Kiedy jeszcze śledziłem liczbę księżyców należących do planet w Układzie Słonecznym, zatrzymałem się na wartości 56. Aż tu pewnego ranka obudziłem się i dowiedziałem, że kolejny ich tuzin odkryto wokół Saturna. Od czasu tego wydarzenia nie staram się już zapamiętywać liczby księżyców. Dbam tylko o to, czy któryś z nich okaże się nęcącym miejscem do odwiedzin lub zbadania. Pod pewnymi względami księżyce w Układzie Słonecznym są o wiele bardziej fascynujące niż planety, wokół których krążą. Księżyc Ziemi ma średnicę około 1/400 średnicy Słońca, ale równocześnie jest mu do nas 400 razy bliżej, przez co na niebie Słońce i Księżyc wydają się mieć ten sam rozmiar. Dzięki temu czystemu przypadkowi, który nie zdarzył się żadnej innej parze planeta-księżyc w Układzie Słonecznym, możemy podziwiać wyjątkowo fotogeniczne całkowite zaćmienia Słońca. Ziemia związała Księżyc siłami pływowymi, powodując, że synchronicznie obraca się wokół niej i wokół własnej osi. Wszędzie, gdzie się tak dzieje, Księżyc pozostaje zwrócony do planety, która go wiąże tylko jedną stroną. Układ księżyców Jowisza też pełny jest dziwactw. Io, księżyc znajdujący się najbliżej niego, również obraca się synchronicznie, a oddziaływanie planety i pozostałych księżyców powoduje naprężenia wewnętrzne, którymi w ten niewielki glob pompowane jest dość ciepła, by stopić skały w jego środku. Io jest przez to najbardziej aktywnym wulkanicznie ciałem w Układzie Słonecznym. Europa, kolejny księżyc Jowisza, zawiera z kolei wystarczającą ilość H2O, żeby mechanizm grzewczy, ten sam co na Io, stopił lód pod jego wierzchnią warstwą, tworząc podpowierzchniowy, ciepły ocean. Jeśli jest jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy szukać życia, to właśnie tam. Pewien współpracujący ze mną artysta zapytał mnie kiedyś, czy obce formy życia z Europy zostałyby nazwane Europejczykami. Z braku innej rozsądnej odpowiedzi musiałem przyznać, że tak. Największy księżyc Plutona, Charon, jest tak duży i tak mu bliski, że oba ciała wzajemnie związały się siłami pływowymi. Ich obroty wokół własnych osi i wokół siebie nawzajem są synchroniczne. Nazywa się to podwójnym obrotem synchronicznym, co nieodparcie kojarzy się z nazwą figury w tańcu towarzyskim. Zwyczajowo księżyce nazywa się imionami mitologicznych postaci zaczerpniętymi z podań o greckim odpowiedniku rzymskiego bóstwa, po którym nazwę otrzymała planeta. Bogowie klasyczni wiedli zagmatwane życie towarzyskie, nie brak więc kandydatów do użyczania imion. Jedynym wyjątkiem od tej reguły są księżyce Urana, nazywane imionami przeróżnych bohaterów z literatury brytyjskiej. Angielski astronom Sir William Herschel był pierwszym odkrywcą planety spoza tych, które łatwo zobaczyć gołym okiem, i gotów był ją nazwać imieniem króla, któremu wiernie służył. Gdyby mu się to udało, lista planet brzmiałaby tak: Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn oraz Jerzy. Całe szczęście zatriumfowali ci trzeźwie i myślący i lata później przyjęło się klasyczne imię Uran. Jednakże pierwotny pomysł Herschela, by księżyce nazywać imionami postaci ze sztuk Szekspira i poematów Aleksandra Popa, pozostał w zwyczaju do dziś. Pośród 27 księżyców Urana znajdziemy Ariela, Kordelię, Desdemonę, Julię, Ofelię, Portię, Puka, Umbriela i Mirandę. Słońce traci ze swojej powierzchni materię w tempie ponad miliona ton na sekundę. Zjawisko to nazywamy wiatrem słonecznym. Przybiera on postać naładowanych wysokoenergetycznych cząstek, których prędkość dochodzi nawet do 1500 km na sekundę. Wyrzucane są one w przestrzeń kosmiczną, gdzie tor ich lotu odchylają pola magnetyczne planet. Cząstki te schodzą spiralnie w kierunku północnego lub południowego bieguna magnetycznego, gdzie zmuszane do zderzeń z cząsteczkami gazów rozświetlają atmosferę ferią barw w zjawisku znanym jako zorza polarna. Teleskop kosmiczny Hubble'a wypatrzył zorze w pobliżu biegunów zarówno Saturna, jak i Jowisza. A na Ziemi Aurora Borealis i Australis, zorza polarna północna i południowa, okazjonalnie przypominają nam, jak dobrze jest mieć chroniącą nas atmosferę. Atmosferę ziemską często opisuje się jako rozciągającą się na dziesiątki kilometrów warstwę ponad powierzchnią naszej planety. Satelity na niskiej orbicie okołoziemskiej zazwyczaj poruszają się na wysokości od 150 do 650 km nad powierzchnią Ziemi, wykonując jeden pełny obrót w około 90 minut. Chociaż na tych wysokościach nie da się oddychać, wciąż znajduje się tam trochę cząsteczek atmosfery. Wystarczająco dużo, by powoli pozbawiać orbitalnej energii niczego nie podejrzewających satelitów. Aby pokonać ten opór, satelity na niskich orbitach muszą co pewien czas zwiększyć prędkość, jeśli nie chcą zacząć opadać ku Ziemi i spalić się w atmosferze. Alternatywnym sposobem zdefiniowania brzegu atmosfery jest odpowiedź na pytanie, gdzie gęstość jej cząsteczek gazów równa się gęstości cząsteczek gazów w przestrzeni międzyplanetarnej. Przyjmując tę definicję, atmosfera ziemska rozciąga się na tysiące kilometrów. Wysoko ponad tą granicą, w odległości 36 tysięcy kilometrów nad powierzchnią Ziemi, w 1/10 odległości do Księżyca, krążą satelity telekomunikacyjne. Na tej szczególnej wysokości nie tylko atmosfera ziemska jest bez znaczenia, lecz również prędkość satelity jest tak mała, że potrzebuje on całej doby, aby wykonać pełne okrążenie wokół Ziemi. Na orbicie, której okres jest precyzyjnie zgrany z okresem obrotu planety, takie satelity wydają się zawieszone nad Ziemią w stałym punkcie, co sprawia, że idealnie nadają się do retransmisji sygnałów z jednego miejsca na Ziemi do innego. Zasady Newtona mówią w szczególności, że chociaż wraz z oddalaniem się od planety jej siła ciążenia staje się coraz słabsza, to nie ma takiej odległości, na której oddziaływanie grawitacyjne osiągnęłoby wartość zerową. Jowisz swoim potężnym polem grawitacyjnym ściąga w bezpieczne miejsce wiele komet, które w przeciwnym wypadku siałyby spustoszenie w wewnętrznej części Układu Słonecznego. Działa on jak grawitacyjna tarcza Ziemi, jak przypakowany starszy brat zapewniający naszej planecie długie, 100-milionoletnie okresy względnej ciszy i spokoju. Bez ochrony Jowisza złożonym formom życia, nieustannie zagrożonym wymarciem w katastrofie kosmicznej, ciężko byłoby osiągnąć interesujący poziom tej złożoności. Pola grawitacyjne planet wykorzystywaliśmy do wysłania w kosmos niemal wszystkich sond. Na przykład próbnik Cassini, który złożył wizytę Saturnowi, dwukrotnie był wspomagany grawitacyjnie przez Wenus. Raz przez Ziemię w trakcie przelotu powrotnego, a raz przez Jowisza. Podobnie jak zagrania bilardowe z wielokrotnym odbiciem od bandy, równie często wykorzystujemy trajektorię od planety do planety. Bez tego prędkość i energia nadawane naszym maleńkim sondom przez rakiety nie byłyby dostateczne, aby sondy te dotarły do celu. Stałem się odpowiedzialny za pewien fragment międzyplanetarnych resztek w Układzie Słonecznym. W listopadzie 2000 roku uhonorowano mnie. Asteroida 1994 KA Spasa Planetoid, odkryta przez Davida Leviego i Caroline Shoemaker, została nazwana 13123 Tyson. Chociaż to wyróżnienie mnie ucieszyło, nie ma żadnego szczególnego powodu, żeby się nim chełpić. Jest mnóstwo asteroid noszących znajome imiona, takie jak Janina, Kamil czy Adam. Gdzieś tam są nawet planetoidy nazwane Merlin, James Bond i Święty Mikołaj. Przy tylu setkach tysięcy ich liczba może niedługo przerosnąć nasze zdolności nazewnicze. Niezależnie od tego, czy taki dzień nadejdzie, czy nie, pocieszam się tym, że mój kawał kosmicznego gruzu nie jest samotny w zaśmiecaniu przestrzeni między planetami. Robi to w towarzystwie długiego szeregu innych kawałów gruzu noszących imiona prawdziwych i zmyślonych ludzi. Cieszy mnie też myśl, że przynajmniej na razie moja asteroida nie zmierza w kierunku Ziemi.